Zróbcie hałas dla nowego Lotto Milionera!
Kolejna szóstka. Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl.
Słuchajcie, Radio RMF 24. To jest czwartkowe przedpołudnie w naszym radiu. Rosyjskie drony, to sformułowanie odmieniamy przez wszystkie przypadki. A to, że wleciały na teren Polski, to zdecydowanie przypadek nie jest. Nasz kraj chce w związku z tym zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powiedział to dziś w rozmowie ze mną wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. A teraz porozmawiam o tym z moim kolejnym gościem, którym jest profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dzień. No więc zacznijmy od odpowiedzi na pytanie. Czy to jest prowokacja, atak, błąd, a może w zasadzie nie wiadomo, co to jest, bo Rosja mówi, że no, może jest gotowa do konsultacji, ale na pewno nie był to atak.
Jestem przekonany, że była to prowokacja taka, która na wielu poziomach przynosi korzyści Rosji, bo pierwsza taka oczywista korzyść, no, to jest powiązane z ćwiczeniami Zapad, takie postraszenie dronami, które wlatują, wylatują, których już jest większa ilość niż wcześniej. Wcześniej pojedyncze wlatywały, no więc wyraźnie widać tu pewną eskalację. Drugie to oczywiście sprawdzanie naszych systemów, czym dysponujemy, w jaki sposób potrafimy te... No, oczywiście Rosja zna nasze systemy, bo widzi, co kupujemy i potrafi to sobie policzyć, ale jak sprawne są to systemy. Widać szkolenie wojsk, jak są przygotowane i cały ten system widać jak na dłoni, tylko w sytuacjach bojowych. Ale trzeci bardzo fajny cel to jest to, że Białoruś miała nam przekazać informacje o tych dronach i mówić o tym, że to są ukraińskie drony. No, fantastyczna sytuacja, w której jeszcze do tego wzmacnia się zwolenników Rosji, teorie spiskowe i wzmacnia się antyukraińskie nastroje. Widzimy trzy bardzo mocne cele, które bardzo wyraźnie pokazują, jeszcze mówię, to wszystko dzieje się tuż przed rozpoczęciem ćwiczeń Zapad, które, jak wiemy, ćwiczenia w wydaniu Rosji czasami zmieniają się w otwarty konflikt zbrojny. Więc no jest to bardzo dużo czynników, które sprawiają, że dla Rosji bardzo niewielkim kosztem, naprawdę kilka dronów dla Rosji to nic nie znaczy, kilkoma słowami ze strony wywiadu białoruskiego uzyskują efekt dużo, dużo większy niż ponoszą koszty, niż wymagają przygotowania. No więc jest to no, czysta korzyść na wielu poziomach.
No dobrze, ale pytanie brzmi, oczywiście żaden polityk nie użyje sformułowania, że był to atak, czy że było to wypowiedzenie wojny Polsce. No ale powiedzmy zupełnie otwarcie. Jeśli było to intencjonalne przekroczenie przez kilkanaście jednostek powietrznych, bezzałogowych, ale jednak polskiej granicy, być może z konkretnymi celami, tutaj takie sugestie analityków się pojawiają, no to trudno, niezależnie od politycznych skutków tego, takiej deklaracji, nie powiedzieć, że był to no, militarny atak na państwo członka sojuszu. I to się Rosji akurat chyba specjalnie nie opłaca, chyba że jest czwarty cel, przetestowanie spoistości NATO.
Tak, ale gdyby Rosja wysłała te drony i powiedziała, wysyłamy drony, bo chcemy zaatakować Polskę, no to wtedy jasne. Natomiast no tutaj Rosja gra w inną grę, że to Ukraina prowokuje, żeby wciągać do wojny. No i już sytuacja się troszeczkę rozmywa. Mówimy przecież o zobowiązaniach sojuszniczych i o tym, że trzeba przekonać sojuszników do tego, że taka wojna rzeczywiście trwa. A więc pojawia się to, co generał Koziej w swoich pracach określał jako sytuacja trudnokonsensusowa, która jest podstawą wojny hybrydowej. I prowadzenie takiej wojny hybrydowej i cały czas pozostawanie w takiej sytuacji trudnokonsensusowej, która nie przekracza progu wojny, chociaż de facto te pojedyncze elementy są rzeczywiście elementem już wojny takiej kinetycznej, otwartej, no to jest właśnie istota działań Rosji, która od już tam kilkudziesięciu lat tą swoją doktrynę Gierasimowa prowadzi, w której nigdy nie jest w stanie pokoju, jest cały czas w stanie wojny, ale właśnie raz to jest wojna taka właśnie hybrydowa, jak powiedziałem, a raz wojna kinetyczna, w której rzeczywiście stosuje już działania na szeroką skalę. No więc tu jesteśmy obiektem takiego właśnie ataku, dlatego no, patrząc na to, że no, jednak państwa zachodnie no nie chcą włączać się w wojnę, nie chcą w niej uczestniczyć, No to raczej, żeby cały sojusz natowski zadziałał adekwatnie do tego, że toczy się wojna, no musiałoby dojść do czegoś więcej, tak?
No i tu może. A do czego? No to jest takie pytanie, no co właśnie musiałby zrobić Putin, żebyśmy uznali, że to jest wojna? No to musiałby wjechać czołgami do Polski, ostrzelać Warszawę rakietami, znaczy jakby Warszawę, Rzeszów, Lublin, wszystko jedno. Też mógłby powiedzieć, że to Ukraińcy wystrzelili przecież.
No właśnie. Właśnie dokładnie o to chodzi, żeby prowadzić jak najwięcej działań przeciwko krajom, które uznają za wroga ze swojej dziwnej perspektywy, ale jednocześnie nie przekraczać progu wojny. Ten próg wojny jest przez nas zdefiniowany, to my określamy, kiedy następuje.
Ale on się przesuwa, rozumiem. To znaczy, no to jest tak, że ten próg nie jest żadnym twardym progiem.
Oczywiście, nikt nigdy takiego progu nie zdefiniował, bo nie mamy już czasów, w których się wypowiada wojnę i rozpoczyna działania zbrojne. Mamy czasy, kiedy ukrywa się te faktyczne cele, stosuje się szeroko bardzo wojnę dezinformacyjną czy informacyjną, rozszerza się teorie spiskowe i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważnym elementem wojny i pomaga właśnie, żeby ta sytuacja trudnokonsensusowa była jak najszersza i uniemożliwiała, paraliżowała de facto działania. Właśnie zauważmy, że nawet reakcja naszych sił zbrojnych była bardzo często traktowana jako także prowokacja. Czyli jeżeli zestrzelimy drony, to będziemy prowokować Rosję. Jeżeli zestrzelimy, to powodujemy straty wśród, możemy podać straty wśród, i tak dalej, a więc właściwie jakby tak słuchać takich głosów, no to nic w ogóle się nie da robić, tylko czekać na litość Władimira Putina. I to jest właśnie dokładnie ten cel ostateczny, czyli spowodować, że władze w danym kraju będą całkowicie sparaliżowane i, no i Rosja przejmuje wtedy powoli polityczną kontrolę. Tak jak próbowała to robić z Ukrainą, to się nie udawało, więc dokonała inwazji. Tutaj mamy troszeczkę oczywiście inne uwarunkowania w Polsce, ale metody prowadzenia wojny hybrydowej są podobne i znane już od lat, ale oczywiście teraz, kiedy mamy za progiem wojnę kinetyczną otwartą, no to te działania hybrydowe dają dużo lepsze efekty niż gdy był pokój.
No dobrze, ale obraca się pan także w środowisku ekspertów od bezpieczeństwa, politologów zachodnich. Może odnieść wrażenie, że przecież Putin nie robi nic nowego. Myśmy to wszystko już widzieli w Gruzji, potem widzieliśmy w roku 2014 w Ukrainie. No, tym razem powiedział, że to są drony ukraińskie, ale równie dobrze mógłby powiedzieć, parafrazując swoje wypowiedzi z roku 2014, że takie drony to w każdym sklepie z dronami można kupić. No, na pierwszą komunię przecież standardowo się kupuje dzieciom drony, więc na pewno takie też można kupić. Więc wszystko już było, a pan sugeruje, że to jest nadal sytuacja trudno konsensusowa. No, znaczy, jeżeli ktoś używa rozumu, jeżeli ktoś wyciąga wnioski, no to wiadomo, co robi Putin. To znaczy, on nie robi nic nowego. To nie jest polityk, który za każdym razem wymyśla jakiś genialny nowy sposób, tylko powtarza to samo, a my za każdym razem zachowujemy się jak złote rybki jako społeczeństwa zachodnie i mamy poczucie, że on pierwszy raz to zrobił. No nie zrobił tego pierwszy raz. Robił to wcześniej, wprawdzie nie w stosunku do państw NATO, chociaż to też jest dyskusyjne, bo samoloty wlatywały już na przykład nad państwa nadbałtyckie. Jeszcze nie zostały zestrzelone, ale wlatywały. Ale to samo robił wobec Gruzji, wobec Ukrainy wcześniej.
Tak, wszystko to prawda, bo rzeczywiście to moja wina, nie dodałem drugiej strony tego młota i kowadła. Czyli mamy sytuację trudno konsensusową i w tej sytuacji trudno konsensusowej prowadzone są działania także militarne, także właśnie takie dronowe, nieoznaczone jednostki wojskowe, albo nawet i oznaczone wojskowe jednostki, które odżegnują się rzeczywiście od tego, że wykonują rozkazy i tak dalej, tych działań może być bardzo. Ale z drugiej strony, tam na samej górze tej drabiny eskalacyjnej jest MAD, Mutual Assured Destruction, czyli całkowite wzajemne zniszczenie wskutek użycia broni nuklearnej. To jest to, w czym Trump trochę pomaga Putinowi, bo pamiętamy na spotkaniach z Zełenskim mówił, no nie przesadzajmy, bo będzie trzecia wojna światowa, wszyscy zginiemy. No więc jeżeli Trump boi się realnie, jakby moim zdaniem ciało, body language pokazał, że on się naprawdę boi takiej wojny, no to Putin bardzo chętnie to wykorzystuje. A więc z jednej strony jest ciśnięcie z takimi działaniami pod progiem wojny, chociaż ten próg, tak jak pan zauważył słusznie, się może przesuwać, dlatego że u góry jest jeszcze, na samej górze jest mat. I Putin mówi, ja jestem szalony, ja jestem wariatem, ja zniszczę świat. Czy wy jesteście na tyle szaleni, żeby w to iść i ze mną razem świat zniszczyć? No, no świat zachodni nie jest tak szalony i próbuje dlatego rozmawiać, negocjować. Trump mówił o tych 24 godzinach i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jesteśmy w sytuacji, w której wielcy przywódcy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, są na tyle daleko od Rosji, że nie boją się inwazji takiej militarnej, konwencjonalnej, boją się wojny nuklearnej, a więc będą robić wszystko, żeby do tej wojny nuklearnej nie doszło, a szczególnie Trump, który obawia się tych czerwonych linii rosyjskich, chociaż on coraz więcej też nabiera, dowiaduje się, jak to działa ta Rosja, ale to jest też proces, tu trzeba czasu, żeby, o ile w ogóle jakby te mechanizmy rosyjskie zostaną mu tam odpowiednio wytłumaczone, no i Putin bardzo chętnie w tę grę gra, bo on jest akurat bardzo sprawny w tym obszarze poruszania się, w tym obszarze trudno konsensusowym. Potrafi bardzo dużo uzyskać, pamiętamy no, zajęcie Krymu, pamiętamy teraz, potem w Donbasie wojnę. Do dzisiaj mówimy, że separatyści walczyli w Donbasie, a przecież wiemy dobrze, że tam byli oficerowie rosyjscy wysyłani, bo byli identyfikowani, pokazywani na zdjęciach i oni dowodzili tymi separatystami, wielu żołnierzy pojechało. Sam Putin się śmiał z tego przecież, mówił, że no tak, pojechali tam na wakacje, na wczasy, a broń sobie można wszędzie kupić. No więc on się śmieje nam w twarz, a my nadal mówimy, że tam separatyści walczyli z Ukraińcami, więc my trochę gramy w tą grę Putina, nie umiemy nazwać właściwym słowem tego, co robi, przecież my wciąż jeszcze wielu nazywa Rosję demokracją.
A więc to na koniec jeszcze pytanie o Chiny, panie profesorze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wydało przed chwilą króciutki komunikat. Mamy nadzieję, że odpowiednie strony będą w stanie właściwie rozwiązać spory przez dialog i konsultacje. To jest oczywiście klasyczna nowomowa chińska, ale co Chiny w tej sprawie chcą nam powiedzieć? Jaka to jest sugestia tego jednak istotnego gracza? Widzieliśmy wielkie spotkanie ostatnio Szowu i widzieliśmy, jak tam był przyjmowany Putin.
No to Chiny chyba dość jasno powiedziały, że budują z Rosją i Indiami nowy ład świata, a to, co się tam dzieje w Polsce czy w Ukrainie, to sobie rozwiązujcie we własnym zakresie. My chcemy tylko handlować, chcemy sprzedawać samochody, różne tam produkty, a te konflikty wasze są jakby dla nas drugorzędne. Nowy ład świata jest o wiele ważniejszy, bo tam sobie Chiny, Rosja i Indie mają ułożyć na nowo relacje światowe, te łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. Do tego trzeba przede wszystkim umniejszyć rolę Stanów Zjednoczonych. Dlatego właśnie Trumpowi nigdy nie uda się wejść w taki sojusz z Putinem, a już na pewno z Chinami, chociaż do tego akurat nie dąży. No i ta jego polityka od początku była błędna. On chyba się o tym już przekonał, ale no ciężko jest wyjść z takiego klinczu. Więc rola Chin, ja bym nie spodziewał się tutaj jakiejś pozytywnej roli względem Europy. Chinom zależy na tym, żeby wzmacniać własną sytuację międzynarodową. Oczywiście handel jest tutaj kluczowy, no ale dlatego Chiny powstrzymują zapewne Rosję przed użyciem broni nuklearnej, bo obawiają się takiego rozlania rzeczywiście konfliktu globalnego, to by zagroziło ich interesom, ale wojny lokalne wręcz zwiększają popyt i podaż, więc jak najbardziej nie muszą być postrzegane jako coś negatywnego.
Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.